Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, którzy o tej porze łączą się wraz z nami, aby zaczerpnąć z skarbca Słowa Bożego, ponieważ przed nami czas audycji Szukając Słowa Bożego. Chcemy poszukiwać tego Słowa Bożego, chcemy się nim karmić, chcemy zgłębiać to Słowo Życia. Dzisiejsza nasza audycja nieco krótsza, ponieważ o godzinie 19 na naszej antenie, jak i na antenie telewizji Trwam, transmisja mszy świętej z Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i naszej umiłowanej ojczyzny. Zatem, nie przedłużając, zaczynamy. Serdecznie witam naszego gościa, którym jest ksiądz dr Piotr Kot, wikariusz biskupi do spraw ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej w diecezji legnickiej, moderator Domu Słowa w Legnicy. Bardzo serdecznie, księże doktorze, witamy na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy.
I prosimy o przeprowadzenie nas przez liturgię szóstej niedzieli zwykłej.
Zapraszam wszystkich do tego, żebyśmy wsłuchali się w głębie Słowa Bożego, które jest nam dane jako pokarm na drogę. Tak jak w Starym Testamencie podczas wędrówki przez pustynię Pan Bóg każdego dnia dawał Izraelitom odpowiednią porcję manny, tak żeby mogli przeżyć w tej wędrówce ku obietnicy, tak nam daje nieustannie swoje słowo, sakramenty i łaskę jako pokarm na drogę. Rozpocznijmy to słuchanie Słowa Bożego z szóstej niedzieli w ciągu roku w cyklu A od modlitwy. Dziewico Matko, bądź przy mnie, jak byłaś przy apostołach w Wieczerniku. Umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, dziewico milczenia, strzeż mojego skupienia, zabierz ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla słowa. Podpowiedz mi, niewiasto modlitwy, słowa, które wzruszą serce Boga i sprawią, by On napełnił mnie obficie wiedzą i zrozumieniem. Niewyczerpana księgo, która dałaś światu do czytania wieczne słowo Ojca, prowadź mnie w lekturze świętego tekstu, abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne słowo, w którym Ojciec wyraża całkowicie samego siebie. Ty, która jesteś świątynią ducha, wspieraj mnie w medytacji, bym był podobny do Ciebie. Dziewico, która zachowujesz wszystkie sprawy, rozważając je w sercu, niewiasto modlitwy, daj mi uczestniczyć w tej radości, z jaką wielbiłaś Pana. Niech Twoje uwielbienie i Twój śpiew staną się moimi. Lustro odzwierciedlające doskonale obraz Syna, uproś mi łaskę życia, które będzie wiernym wyrazem tego, co czytam, medytuję, o co błagam i co kontempluję.
Duchu Święty, rozpalaj serce me. 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 Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy się uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Duchu serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie.
Czytanie z księgi Syracedesa. Jeżeli zechcesz, zachowasz przekazania, a dochować wierności jest jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę. Co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się podoba, to będzie ci dane, ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go. On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.
W tę niedzielę słuchamy jako pierwsze czytanie fragmentu z Księgi Mądrości Syracha albo z Księgi Syracydesa. Skąd ta rozbieżność w nazwach? Warto na początku tego rozważania powiedzieć kilka słów o tym, w jaki sposób ta księga znalazła się w kanonie Biblii chrześcijańskiej, ponieważ nie mamy jej w Biblii hebrajskiej. Wulgata, więc tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński, nadaje tej księdze tytuł Ecclesiasticus, trochę paralelnie do księgi Koheleta, Ecclesiastes, a to z tego powodu, że jest ona prawdziwym, skondensowanym zbiorem mądrości żydowskiej. Do końca XIX wieku księga ta była znana jedynie z greckiego przekładu, i dlatego nie weszła do kanonu Biblii hebrajskiej, bo taki jest jeden z warunków, żeby jakaś księga mogła należeć do kanonu tekstów żydowskich, musiała powstać w języku hebrajskim. Ta grecka wersja została zredagowana przez wnuka autora w 132 roku przed Chrystusem. Pełne imię autora żyjącego w drugim wieku przed Chrystusem brzmiało Szymon, syn Jezusa, syna Eleazara, syna Syracha. Mamy to imię zapisane w wersji hebrajskiej tej księgi. Stąd nazwy Ben Syrach albo Syracydes. I nauka Syracydesa jest niejako wprowadzeniem w dzisiejszą liturgię słowa. Mędrzec podkreśla, że człowiek otrzymał wolność i bierze odpowiedzialność za podejmowane wybory. Właśnie życie, według Syracha, jest sztuką wyborów. To w sytuacjach krytycznych, gdy stojąc na rozdrożu, musimy się opowiedzieć za jedną z dwóch dróg, nie ma trzeciej drogi, tak jak powie później Pan Jezus, albo jest tak, albo nie. Właśnie na tym rozdrożu, kiedy opowiadamy się za jedną z dwóch dróg, odsłania się nasza wiara, nasze wnętrze, nasz duch. Ten motyw dwóch dróg jest dobrze znany w Starym Testamencie z ksiąg mądrościowych. Myślę, że wszyscy znamy psalm pierwszy, ten, który otwiera wielki modlitewnik żydowski, piękne pieśni, psalm, który jest, tak możemy powiedzieć, zawiera w sobie wszystkie elementy teologiczne Księgi Psalmów. I właśnie w tym tekście, w tym utworze jest mowa o wyborze pomiędzy dobrą i złą drogą. Szczęśliwy człowiek, który nie chodzi za radą występnych, nie wchodzi na drogi grzeszników, ale w prawie pańskim upodobał sobie. On rozmyśla nad torą dniem i nocą, jest jak drzewo przesadzone nad płynącą wodę. Wybór pomiędzy drogą dobra i drogą zła. I ten wybór pomiędzy tymi dwiema możliwościami dla człowieka jest czymś trudnym. Właśnie autor psalmu, gdybyśmy uczynili go też pewnym kontekstem dla tego dzisiejszego czytania, autor psalmu mówi o przesadzaniu człowieka. Człowiek musi dać się przesadzić. Jeżeli chce żyć, musi być w nim gotowość na przesadzanie, tak jak czasami trzeba przesadzić drzewo, bo widzimy, że w pewnym miejscu usycha, na jakieś inne terytorium. I mamy w praktyce też taki obraz, że czasami przesadzając roślinę, w pierwszym momencie wydaje się, że ona w tym miejscu się nie przyjmie, ale doprowadzamy jej wodę, doprowadzamy jej jakiś nawóz, wzmacniamy ją i w pewnym momencie ona wyrasta, pięknie kwitnie, wydaje owoce. Podobnie jest z człowiekiem. Cały Stary Testament zachęca do tego, żeby człowiek dawał się przesadzać Panu, nawet jeżeli wydaje się człowiekowi, że to działanie Boga jest niezrozumiałe, jest trudne. Pamiętamy z historii zbawienia, jak mocno przeżywał to przesadzanie Izrael, wychodząc z Egiptu, kiedy zobaczył, że Pan Bóg na początku przesadza go na miejsce pustynne, musi chodzić drogami pustynnymi, to Izraelici zaczęli szemrać przeciwko Bogu. Przesadzanie nie jest łatwe. Wybór jest trudny. I to czytanie z księgi Syracydesa, dzisiejszy fragment, jest zaproszeniem do tego, żeby podejmować w życiu odważne i właściwe wybory, jeżeli tylko człowiek ma poznanie Bożej mądrości, Bożych dróg. Pan Bóg nie tylko ocenia działania człowieka, takie jest przesłanie tego dzisiejszego fragmentu z Księgi Mądrości Syracha. Pan Bóg nie koncentruje się tylko na tym, co zewnętrzne, ale On bada nasze najgłębsze motywacje. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, pisze autor, On sam pozna każdy czyn człowieka. W wypowiedzi Syracydesa warto zwrócić uwagę na dwa greckie słowa, które pozwalają zrozumieć głębię jego nauczania. Pierwsze, Bóg pozna. Grecki czasownik epiginoskein jest zastosowany w czasie przyszłym. To wskazuje na fakt, że nawet jeśli miną całe epoki, Pan Bóg będzie w stanie ocenić motywację naszego działania dzisiaj. To ten czasownik epiginosko oznacza poznanie bardzo głębokie, zdolność do wejścia, dotarcia do wnętrza tajemnicy, z jakiego ducha ktoś podejmuje takie czy inne decyzje. Bo można doskonale wypełniać prawo tylko po to, żeby budować swój autorytet w oczach ludzi, ale nie z miłości do Boga. W Starym Testamencie Pan Bóg wiele razy daje człowiekowi poznać, że jest kimś, kto zna głębie ludzkiego serca. Jest piękny tekst w księdze proroka Jeremiasza w 17 rozdziale, 17 rozdział, 10 werset, gdzie Pan Bóg ustami proroka mówi do swojego ludu takie słowa: ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. Ani Adonai choker lew, mówi Bóg. Ja jestem hakerem serca, choker lew. Ja jestem tym, dla którego nie ma żadnego pinu, którego nie mógłby Pan Bóg złamać, żadnego kodu, przez który Pan Bóg nie potrafiłby się przedrzeć do głębi ludzkiego serca. Bóg zna motywację ludzkiego działania. Bóg zna naszego ducha, z jakiego ducha, jaki duch nas inspiruje w naszym myśleniu i w naszych decyzjach. I drugie słowo ważne u Syracha: Bóg pozna każdy czyn. Pojawia się tam słowo greckie ergon, które oznacza ogólnie działanie. Ale ergon w Biblii jest również znakiem. Jezus będzie dokonywał dzieł, erga, tuteu, dzieł Bożych, poprzez które ukaże, że ma w sobie Ducha Bożego, że jest Synem Bożym. Największym dziełem dokonanym przez Jezusa i w Nim będzie dzieło krzyża, a więc dzieło zbawienia. Właśnie w tym kluczu możemy słuchać fragmentu z księgi proroka, z księgi Syracydesa. Pan Bóg dotrze do głębi motywacji naszego działania. On jest w stanie rozczytać wszelakie nasze inspiracje, czym się inspirujemy, podejmując takie, a nie inne decyzje. I Pan Bóg będzie badał nasze serce, na ile to nasze działanie wpisuje się w to wielkie dzieło, które spełnił Jezus Chrystus. A więc pytanie, które Pan Bóg nam stawia dzisiaj, to jest pytanie o to, na ile podejmując różne wybory w życiu, bo my jesteśmy odpowiedzialni za dokonywane wybory, na ile podejmujemy takie wybory, które mieszczą się w tej kategorii dzieła Bożego, dzieła krzyża, dzieła zbawczego, które dokonał Jezus Chrystus. On nam pokazał, jak dokonywać właściwych dzieł. Bo być może rzeczywiście jesteśmy bardzo aktywni w życiu, ale jesteśmy aktywni tylko i wyłącznie ze względu na siebie. Robimy tutaj w tym życiu tylko ludzkie interesy, a nie jesteśmy przepojeni duchem i mądrością Bożą.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
Głoszę wam tajemnicę mądrości, pisze święty Paweł do Koryntian. Moglibyśmy pomyśleć, że święty Paweł chce nas w tę niedzielę wprowadzić do jakiejś szkoły filozoficznej, że będziemy rozprawiali o jakimś modelu mądrości, być może o jakimś systemie edukacji. Czym jest ta tajemnica mądrości, którą Paweł daje Koryntianom jako lekarstwo na ich trudną sytuację. Żeby to zrozumieć, trzeba znowuż te słowa przeczytać i w kontekście sytuacji wspólnoty w Koryncie, ale też w kontekście wcześniejszych słów świętego Pawła. Najpierw może spójrzmy na tę wspólnotę, dlaczego święty Paweł pisze do nich swój list. To jest wspólnota, która jest w oczach Pawła jednym z cudów, które powstały w tym świecie, wspólnota, która wyrosła w mieście portowym, w mieście, w którym było wiele różnych świątyń, był politeizm, też w mieście zepsutym. Znamy powiedzenie córy Koryntu. Wydawałoby się, że tam Kościół, chrześcijaństwo nie może się wkorzenić, a jednak Duch Święty zadziałał z taką mocą, pod wpływem również głoszenia Ewangelii przez świętego Pawła, że w Koryncie zrodziła się niesamowita wspólnota. Święty Paweł bardzo cieszył się z tego powodu, ale kiedy opuścił Korynt, po pewnym czasie dotarły do niego słuchy, że w tej wspólnocie są pęknięcia, jest rozłam. Święty Paweł pisze o tym w pierwszym rozdziale do Koryntian: są wśród was rozłamy. I używa tam słowa schizma, schizmata, rozłamy. My znamy to słowo schizma. Schizma to jest rozdarcie. Ale jeśli popatrzymy do słownika języka greckiego, to zauważymy, że to słowo schizma nie oznacza jakiegoś rozdarcia ogromnego, wielkiego. Schizma to też pęknięcie, pewna rysa. Mówi święty Paweł: zobaczcie, pojawiły się w was szczeliny. To na razie są małe szczeliny, ale już zaczyna się ta szata Kościoła rozrywać. I czym wypełnić te szczeliny, żeby była między wami jedność i żebyście byli znakiem dla świata? Bo tylko w jedności możecie być znakiem dla świata. Koryntianie nie wiedzieli, jak scalić tę rozdzierającą się szatę, wspólnotę. I jedni mówili: my nie wiemy, jak to zrobić, więc idźmy do Pawła. Pójdziemy do Pawła. Paweł będzie łatał tę szczelinę. Inni powiedzieli: my pójdziemy do Kefasa. Niech Kefas wypełnia tę szczelinę, ten rozłam. Jeszcze inni mówili: pójdziemy do Apollosa. Pewnie on ma jakieś rozwiązanie. To jest mądry człowiek, ma ludzką mądrość, jest bystry. Niech on to zrobi po ludzku, po swojemu. I święty Paweł, widząc te zakusy chodzenia do ludzi, przykładania ludzkich rozwiązań do tej rozdzierającej się szaty Kościoła w Koryncie, mówi bardzo mocno: chcecie przyjść do mnie, żebym ja tę szczelinę wypełnił, ale czy to ja zostałem za was ukrzyżowany? czy w imię Pawła, w imieniu Pawła zostaliście zanurzeni? Święty Paweł, innymi słowy, mówi do Koryntian tak. Ja nie mam takiej mocy, żeby między wami była jedność. Ani Piotr nie ma takiej mocy, żeby między wami zapanowała jedność. Ani Apollos nie ma takiego rozwiązania, żeby zaprowadzić wśród was jedność. Ale ja znam środek, ja mam takie narzędzie, które można włożyć do każdej szczeliny, do każdego rozdarcia, do każdego rozproszenia. I to narzędzie zaprowadza jedność. I tym narzędziem jest Chrystus, słyszeliśmy o tym w poprzednią niedzielę, i to ukrzyżowany, nie byle jaki Chrystus. Nie tylko ten Chrystus z naszych obrazków, w pięknych lokach, z owieczką na ramieniu, ale ten Chrystus, który dał się ukrzyżować. Ten Chrystus przebaczający, który uczy nas wydawać życie, żeby było życie w drugim człowieku. Głoszę wam Chrystusa i to ukrzyżowanego. Ale moc tej prawdy jest ukryta. Święty Paweł ma tego świadomość. Na Golgocie tylko Maryja rozpoznała tajemnicę ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu. Wszyscy inni się odwrócili, powiedzieli, to taka słaba mądrość, słaby człowiek, słaby przywódca. I uczniowie się odwrócili, i cały naród żydowski się odwrócił, Rzymianie kpili sobie z niego. Na krzyżu została zawieszona mądrość ukryta. Nikt nie wiedział, co się kryje w tym skazańcu. To jest właśnie to, co święty Paweł daje Koryntianom i mówi do nich, to nie Paweł was uleczy, to nie Kefas was zjednoczy, to nie Apollos da wam program na jedność, tylko Chrystus i to ukrzyżowany, tajemnica krzyża, miłości ukrzyżowanej może sprawić między wami jedność. Dlaczego święty Paweł nie głosi innej ludzkiej mądrości Koryntianom? No właśnie z tego powodu, że Koryntianie żyli w świecie pełnym bożków, byli otoczeni pogańskimi świątyniami. W Koryncie działało wielu fałszywych proroków. Oni głosili wyrocznie, które miały na celu tylko i wyłącznie spełnienie pragnień tych klientów, którzy do nich przychodzili. To jest świat, w którym człowiek miał swoistą logikę działania. Jeżeli żył w jakimś niebezpieczeństwie, przeżywał jakąś trudność, przychodził do bóstwa, składał ofiarę i mówił i prosił o to, żeby to bóstwo spełniło jego pragnienia. A więc Bóg czy bożkowie byli na usługach ludzkich pragnień, często bardzo złych pragnień, niewłaściwych pragnień. I dlatego święty Paweł mówi, ja wam chcę pokazać zupełnie nową drogę. To nie jest tak, że przyjdziecie do Pana Boga ze swoimi zwichniętymi uczuciami, ze swoim skrzywionym myśleniem, ze swoimi nieuporządkowanymi pragnieniami, ze swoją złością, nienawiścią, którą macie w sercu, i będziecie prosili Pana Boga, żeby On teraz uczynił to, co wy w danym momencie chcecie przeprowadzić w świecie, żeby zrealizował wasz plan. Wy możecie przyjść do Boga, ale On daje wam do ręki narzędzie, które jest według Jego zamysłu. Daje wam swoją mądrość i zaprasza do tego, żebyście tę mądrość przyjęli Jego ducha i żebyście dali się Jemu przesadzać w swoim myśleniu i w swoim działaniu. To jest właśnie tajemnica mądrości ukrytej. Święty Paweł jest bardzo radykalny, mówi, jest mądrość, którą trzeba odkrywać i do niej dostosować swoje życie. To jest jedyne lekarstwo na rozdarcie, na rozbicie, na niepokój. Tą mądrością jest mądrość krzyża. I zadaję pytanie Koryntianom. Czy jest w was gotowość przyjęcia tej Ewangelii?
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem zmienić prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu rakka, podlega wysokiej radzie. A kto by rzekł mu bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę i już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, w wcale nie przysiągajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nad to jest, od złego pochodzi.
Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją kazania na górze. Słuchamy już kazania na górze od trzech niedziel. Jezus nie przekazuje nowego katalogu zasad, które miałyby zająć miejsce prawa. On wprowadza uczniów w ducha prawa. To dlatego w ustach Jezusa pojawiają się słowa, które możemy uczynić kluczem do zrozumienia tego dzisiejszego fragmentu z Ewangelii Mateuszowej. Jezus mówi tak. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w prawie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jeśli sprawiedliwość nie będzie większa, perizeuse, perizeuein, to słowo niech będzie dla nas dzisiaj ścieżką, po której wejdziemy w głąb tego fragmentu i wydobędziemy z niego zasadnicze przesłanie. Otóż ten czasownik, perizeuein, oznacza być obfitym, istnieć w nadmiarze, przekraczać granice, ale w ustach Jezusa oznacza coś, co ma nową jakość. Jezus zachęca w ten sposób, żeby jego uczniowie nie zadowalali się jedynie znajomością litery prawa, ale żeby zawsze szukali w nim głębokiego zamysłu Boga. W judaizmie doszło bowiem do tego, że różnego rodzaju interpretacje, które tworzono po to, by usprawiedliwić zatwardziałość ludzkich serc, stawały się ważniejsze od Słowa Bożego. Jezus mówi, wasza sprawiedliwość musi być nowej jakości. Czym jest ta nowa jakość? Na czym ona polega? Właśnie, żeby dobrze zrozumieć te słowa Jezusa, trzeba cofnąć się wstecz, najpierw do ośmiu błogosławieństw, w których Pan Jezus odsłania swoje wnętrze przed uczniami. Mówi uczniom, kim On jest. Bardzo lubię patrzeć na górę błogosławieństw w takiej perspektywie, że ona jest momentem otwierającym Ewangelię Mateusza i niejako z góry błogosławieństw Pan Jezus spogląda na górę Golgoty. Właśnie na górze Golgoty, na krzyżu, Jezus będzie umierał w takiej postawie niezrozumienia. Uczniowie nie będą rozumieli, dlaczego On umiera na krzyżu. Żydzi również nie zrozumieją tej mądrości ukrytej w Jezusie. Wszyscy powiedzą, to jest ktoś słaby, to jest ktoś przegrany. Nie ma się co z Nim wiązać. Uczniowie Go zostawią, Żydzi odejdą do swoich domów. To nie jest ten, na którego czekaliśmy. To jest człowiek wyrzucony poza mury miasta. To jest człowiek sławiutki, mały. Ale właśnie w głębi tego umierającego na krzyżu skazańca Jezusa z Nazaretu, co się kryło? Właśnie to, co objawił Jezus w błogosławieństwach. To był ubogi w duchu, ten, który w Bogu położył swoją nadzieję i wołał na krzyżu, Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego. Jezus na krzyżu jest cichy, jest pokorny, jest miłosierny, przebacza tym, którzy go prześladują. Błogosławieństwa odsłaniają to, co będzie kryło się w Jezusie na krzyżu. Jezus mówi o tym do uczniów i do tłumów, żeby patrząc na Jego krzyż, na Jego śmierć, żeby zrozumieli, skąd wyrasta życie, właśnie z takiej postawy, z takiego wnętrza, z takiego serca. A druga rzecz, która jest ważna dla zrozumienia dzisiejszej Ewangelii, to nauczanie Jezusa o tym, że uczniowie mają być solą świata i światłem świata, solą ziemi, światłem świata. Jezus mówi, jeśli sól utraci smak, moraino po grecku oznacza nie tylko tracić smak soli, ale również stawać się głupcem. Jezus mówi, jeśli wy staniecie się głupcami, nie będzie was tej mądrości krzyża, to nic do tego świata nie wniesiecie. I właśnie dzisiejsza Ewangelia, dzisiejszy fragment, to jest zaproszenie Jezusa do tego, żeby uczniowie mieli w sobie nową sprawiedliwość. To nie jest kolekcjonowanie zasług, nie o taką sprawiedliwość w chrześcijaństwie chodzi. Ale na czym polega ta nowa jakość sprawiedliwości? To jest zdolność dotracenia swojego życia, dotracenia wszystkich złych przyzwyczajeń, jeśli tylko one sprowadzają człowieka z drogi życia. Prawdziwa sprawiedliwość to jest zdolność do miłości, która jest traceniem siebie po to, aby mieć życie.
Przez liturgię Słowa szóstej niedzieli w ciągu roku przeprowadził nas ksiądz dr Piotr Kot, wikariusz biskupin do spraw ewangelizacji i informacji chrześcijańskiej diecezji legnickiej, moderator Domu Słowa w Legnicy. Księże doktorze, serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję wszystkim i zapraszam do wejścia głęboko w mądrość ukrytą, mądrość krzyża, którą daje nam Chrystus.